Witam Państwa na drugiej wycieczce po Złotym Potoku. Tym razem zapraszam na spacer, który rozpocznie się w centrum tej uroczej jurajskiej miejscowości. Będzie prowadził brzegami Wiercicy, a zakończy się przy najstarszej europejskiej pstrągarni. Towarzyszyć nam będą legendy i prawdziwe historie, a umilą wędrówkę atrakcje przyrodnicze. Zatem w drogę, czas poznać złotą krainę Pstrąga. Stańmy twarzą do fasady kościoła, następnie skręćmy w prawo. Widzą Państwo małe rondo. Po drugiej jego stronie jest zadaszona studnia. Podejdźmy tam. Znajdujemy się w centrum niewielkiej, lecz starej osady Złoty Potok. Świadczy o tym obecność kościoła parafialnego oraz rynku noszącego obecnie nazwę Placu Świętego Jana Chrzciciela, który to męczennik jest zarazem patronem złotopotockiej świątyni. Plac rynkowy o nieregularnych kształtach wytyczono na prawym brzegu Wiercicy. Po niedawnej renowacji prezentuje się, przyznają Państwo, wyjątkowo elegancko. Najpierw jednak dochodzimy do ronda, z którego w prawo wybiega droga do Janowa. Przed rondem, na skwerze, widzimy białą, kamienną figurę Chrystusa, upamiętniającą pielgrzymkę mieszkańców wioski do Częstochowy w 1922 roku. Mijamy rondo i zmierzamy prosto do zadaszonej studni, zza której wyłania się budynek dawnej straży pożarnej, założonej jeszcze przed ponad 100 laty przez hrabiego Karola Raczyńskiego. Dziś jest tu dość sennie, ale nie zawsze tak było. Chociażby w 1932 roku zgromadziły się na rynku tłumy, by powitać prezydenta Ignacego Mościckiego, który, goszcząc u Raczyńskich, raczył był odwiedzić złotopotocki kościół. Po dojściu do studni wstąpmy na chwilę pod jej dach. Studnia ta jest oczywiście współczesną rekonstrukcją. Na suficie umieszczono herby rodów, które w przeszłości władały Złotym Potokiem. Muszą Państwo wiedzieć, że miejscowość liczy już blisko 900 lat. Przez większość tego czasu zwana była po prostu Potokiem. Właścicielami rozległego majątku, obejmującego Złoty Potok i sąsiednie miejscowości, byli m.in. potoccy, koniecpolscy, krasińscy i raczyńscy. Podejdźmy teraz do stojącej nieopodal figury kobiety, niosącej w rękach drewniane konwie z wodą. Rzeźba ta stanęła na placu całkiem niedawno, jednak zdążyła się już stać jednym ze znaków rozpoznawczych tej perły Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Przystańmy przy figurze. Co my tutaj widzimy? Od studni wije się po placu niebieski potok, nad którym przerzucono niewielki mostek. To, co prawda, pomalowana kostka granitowa, ale symbolicznie nawiązuje do nazwy miejscowości. W potoku zaś brodzi nosi wódka, czyli spiżowa figura niosącej wodę w wiadrach dziewczyny, u której stóp spostrzegawczy dojrzą wąsatego raka. Rzeźba jest dziełem znanego częstochowskiego artysty Jerzego Kędziory. Dziewczyna, mimo pod każdym względem młodego wieku, doczekała się już własnej legendy. Proszę posłuchać. Dawno temu piękna, ale biedna dziewczyna została posłana przez macochę po wodę ze źródełka. Wracała, niosąc wodę i płacząc nad swoim losem. Przez łzy zauważyła, że w potoku towarzyszy jej okazały rak. Usiadła więc, by mu się przyjrzeć i odpocząć. Wtedy podszedł do niej stary wędrowiec, który poprosił o łyk wody. Dziewczyna dała mu pić z kubka, który wskazał jej rak. Spragniony wędrowiec napił się i obmył twarz. Zdumiona dziewczyna ujrzała, że oblicze nieznajomego odmłodniało. Wędrowiec, kiedy przejrzał się w wodzie, rzucił garść złotych pieniędzy wokół raka i zniknął. Pieniądze z potoku, złotego potoku, stały się posagiem dziewczyny. Wkrótce poznała młodzieńca, którego poślubiła. Byli bardzo szczęśliwi. Turyści, którzy spotkają się z nosiwódką i rzucą grosik rakowi, też mogą liczyć na przychylność losu. Stańmy teraz twarzą w twarz z nosiwódką i skierujmy się w prawo. Idziemy wybrukowaną uliczką i dalej lekko w prawo wzdłuż asfaltowej drogi. Wspominałem już Państwu o tym, że miejscowość, w której się znajdujemy, przez większość swych dziejów zwana była potokiem. Określenie złoty pojawiło się dopiero w XVIII wieku i oznaczało raczej sam majątek ziemski. Później i wieś zaczęto nazywać Potok Złoty. Oficjalnie nazwa Złoty Potok została przyjęta dopiero w roku 2000. Nieco inną wersję zdarzeń podaje miejscowa legenda. Dawno, dawno temu rycerz Bartosz Odrowąż zaprosił czarnoksiężnika, pana Twardowskiego, aby ten przysporzył mu skarbów. Za jednym skinieniem Twardowskiego wypływający na zamku potok zaczął błyszczeć od grudek złota. Stąd miał się wziąć Złoty Potok. Idziemy dalej asfaltową drogą, aż dojdziemy do mostku. Przytaczając przed chwilą legendę, wspomniałem o rycerskim zamku. Czy taki faktycznie tutaj istniał? Jak najbardziej. Nad źródłami Wiercicy, na wysokości blisko 350 metrów nad poziomem morza, zachowały się ślady wyjątkowo tajemniczego zamczyska, które znane jest pod nazwą Ostrężnik. Historycy nie doszukali się żadnych wiarygodnych wzmianek o tym zamku. Przypuszcza się, że został wzniesiony na początku XIV wieku, ale przez kogo, w jakim celu, jak długo był zamieszkany, czy był warownią rycerskich właścicieli Złotego Potoku, na te pytania nie znamy odpowiedzi. Warto przedłużyć naszą dzisiejszą wycieczkę i wspiąć się za znakami szlaku do ruin zamku. Resztki murów wkomponowane w skalne ostańce wciąż robią wrażenie.
Dodatkową atrakcją jest ogólnie dostępna jaskinia ostrężnicka, w której niegdyś znaleziono kły niedźwiedzia jaskiniowego i tygrysa szablozębnego.
Proszę się nie obawiać, to gatunek wymarły. Okolice ruin i jaskini objęte są ochroną w granicach rezerwatu przyrody. Za mniej więcej 2 minuty dojdziemy do mostku. Przed nim skręcimy w lewo. Tam usłyszymy się ponownie. Przypominam, przed mostkiem skręcamy w lewo. Idziemy asfaltową drogą w kierunku stawu Amerykan. Powróćmy do historii Złotego Potoku. Pierwsza wzmianka w dokumentach historycznych o istnieniu osady Potok pochodzi z połowy XII wieku. Przez kolejne stulecia jej właścicielami byli przedstawiciele możnych rodów rycerskich, które na tarczy nosiły herby Jelita i Szreniawa. Jednak założenie wioski oraz fundację kościoła parafialnego przypisuje się znanym już z legendy Odrowążom. W wieku XVI, w gorącym okresie reformacji, w Złotym Potoku panowali silniccy. Ci przekształcili kościół katolicki w świątynię protestancką, ale stan ten trwał krótko do początku XVII stulecia. W tym wieku wojen Złoty Potok stał się własnością jednego z najwybitniejszych polskich wodzów, hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego. Jego krewny, też Koniecpolski, zapisał się w dziejach lokacją nowego miasta, pobliskiego Janowa. Wielkie piętno na historii Złotego Potoku wywarli XIX i XX-wieczni jego dziedzice. Barwne dzieje Krasińskich i Raczyńskich prezentujemy Państwu podczas innej naszej audiowycieczki, która rozpoczyna się w Janowie. W trakcie tego spaceru poznamy jedynie niezwykłe i trwałe do dziś osiągnięcia Raczyńskich na polu gospodarczym. Jesteśmy coraz bliżej stawu zwanego Amerykanem. Jest on jednym z wielu niezwykłej urody akwenów na rzece Wiercicy. W 1857 roku poeta Zygmunt Krasiński nadał mu miano Stawu Gorzkich Łez, które wypłakiwał po stracie 4-letniej córeczki, Elżbiety. Skąd więc Amerykan? Dziedziczka dóbr złotopotockich, córka wieszcza Maria Beatrycze, wyszła za mąż za hrabiego Edwarda Raczyńskiego. Ten przedsiębiorczy mężczyzna postanowił zaprzęgnąć wody wiercicy do pracy w swoim kwitnącym majątku. Stworzył sieć stawów oraz pierwszą w Europie pstrągarnię. Ikra przywędrowała z dalekiej Ameryki, a eskortował ją amerykański senator. I na jego cześć staw nazwano Amerykanem. Podejdźmy nad jego brzeg. Od lat to jedno z ulubionych miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotym Potoku. Można przysiąść na ławeczce, przejrzeć się w wodzie, wszedłszy na drewniane molo, opalać się na plaży trawiastej lub piaszczystej. Spragnieni aktywnego wypoczynku skorzystają z boiska do siatkówki plażowej albo powędrują pieszo czy rowerem trasą dookoła stawu. Amerykan jest zarybiany, przyciąga więc wędkarzy, ale tylko wtedy, gdy nie odbywa się w pobliżu któraś z popularnych imprez plenerowych. A bywa tu naprawdę tłoczno i ekscytująco. Co roku w sierpniu ma miejsce Święto Pstrąga. Podczas imprezy króluje oczywiście pstrąg, ale konsumpcji towarzyszą także koncerty muzyczne, spektakle, zawody wędkarskie, a nawet zawody w płukaniu złota. W lipcu natomiast nad Amerykana przybywają na jurajskie lato filmowe miłośnicy kina. Przez 3 kolejne letnie noce oglądają filmy wyświetlane na ekranie pod gwiazdami.
Proszę teraz iść polną drogą wzdłuż stawu, tak by mieć go po prawej stronie.
Najpierw napotkamy jasną tablicę z nazwą rezerwatu Parkowe. W międzyczasie po lewej będziemy mijać łąkę. Idziemy cały czas prosto, mając staw po prawej, a łąkę po lewej. Z kolei przy końcu ścieżki zobaczą Państwo czerwoną tablicę informującą, że wchodzimy na teren rezerwatu. Tam się usłyszymy. Powinniśmy już widzieć czerwoną tablicę przed wejściem do rezerwatu. Idziemy teraz cały czas prosto, prowadzeni znakami zielonego szlaku turystycznego. Za chwilę od lewej strony dołączy szlak żółty. Szlak żółty będzie nam towarzyszył do końca wycieczki. Co ciekawe, nosi on nazwę Szlaku Zamonitu. Czy domyślają się Państwo, co to jest zamonit? Nie, to nie minerał ani skamieniałość. To zbitka słów zamek i amonit, którą w latach 60. ubiegłego wieku harcerze połączyli w jedno słowo, inicjując akcję poznawania atrakcji historycznych i geologicznych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Natomiast znaki zielone to szlak walk 7. Dywizji Piechoty. Wkrótce wyjaśnię Państwu, dlaczego nosi takie miano. Tymczasem skupmy się na pięknie natury. Rezerwat Parkowy chroni najefektowniejsze i najcenniejsze pod względem przyrodniczym fragmenty Doliny Wiercicy. Z inicjatywą objęcia ochroną tego terenu wystąpili już Krasińscy w połowie XIX wieku. Generał Wincenty Krasiński, ojciec Zygmunta, słuchał w tym względzie ponoć rad wybitnego przyrodnika i przyjaciela rodziny Antoniego Wagi. W 1907 roku ówczesny właściciel, hrabia Karol Raczyński, zakazał wyrębów tutejszych lasów, co można uznać za początek właściwej ochrony rezerwatowej. Chciał on, aby powstał tu dziki park o charakterze romantycznym. Stąd późniejsza nazwa Parkowe. W latach międzywojennych hrabia poszedł dalej i powołał specjalnego strażnika leśnego oraz znacznie ograniczył wstęp na te tereny, który stał się możliwy jedynie za specjalnym pozwoleniem. Wkrótce powstał rewir rezerwatowy o nazwie Parkowe, a w 1934 roku utworzono rezerwat chroniący źródła w celu zapewnienia dopływu wody do pstrągarni. Miał powierzchnię 201 hektarów. Ponowne, formalne utworzenie rezerwatu miało miejsce w 1957 roku. Na co państwo powinni szczególnie zwrócić uwagę w tej okolicy? Urokliwy jest krajobraz. Środkiem płynie czysta Wiercica, od czasu do czasu rozlana w malownicze stawy. Oba jej brzegi porastają piękne lasy, a wśród drzew przeważają srebrzyste pnie buków.
Efektownym urozmaiceniem są gęsto rozsiane wapienne ostańce, które często przybierają niezwykłe kształty, jak chociażby diabelskie mosty czy brama Twardowskiego będąca symbolem północnej Jury.
Wrażliwi na piękno przyrody z pewnością zwrócą uwagę na występujące tutaj rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Wszystkich zachwycają delikatne kwiaty śnieżyczki przebiśniek czy lilii złotogłów. Nie lada gratką jest spotkanie z sarną, dzikiem, nietoperzem lub olbrzymim chrząszczem, jelonkiem rogaczem. Proszę iść zatem powoli i uważnie się rozglądać. Jesteśmy na słynącej ze zjawisk krasowych Jurze krakowsko-częstochowskiej. W rezerwacie nie może zatem zabraknąć jaskini z prawdziwego zdarzenia. Faktycznie, już teraz zapraszam państwa do zwiedzenia Groty Niedźwiedziej, która ku zadowoleniu wszystkich turystów jest łatwo dostępna. Mimo niewielkich rozmiarów, jaskinia zdradza wiele tajemnic. Można się w niej śmiało wyprostować. Ma dwa korytarze przedzielone skalnym słupem. Ponoć wejście do groty odkrył sam Zygmunt Krasiński, a nawet znalazł w niej kieł mamuta.
Prawdą jest, że z dna jaskini wydobyto szereg kości zwierząt prahistorycznych, między innymi wielkiego drapieżnika, czyli niedźwiedzia jaskiniowego, a także nosorożca włochatego, mamuta i renifera.
Co ciekawe, kości tych zwierząt znalazły się w grocie nie przez przypadek. Archeolodzy odkryli w niej ślady obozowiska ludzi z okresu paleolitycznego, to znaczy sprzed blisko 100 tysięcy lat. Obecnie do jaskini lubią zaglądać, oprócz turystów, nietoperze i filmowcy. Z tych pierwszych często pojawia się w niej Nocek Duży. Gościem filmowcem zaś był reżyser Jerzy Łukaszewicz, który znalazł tu świetny plener do filmu Przyjaciel Wesołego Diabła. Dochodzimy do znajdującej się po lewej stronie ścieżki tablicy informacyjnej poświęconej właśnie Grocie Niedźwiedziej. Proszę teraz nacisnąć pauzę, zwiedzić jaskinię i powrócić tutaj, a następnie wznowić nagranie. Idziemy dalej ścieżką oznaczoną żółtymi paskami, do których przyłączą się czerwone znaki najpopularniejszego na Jurze szlaku Orlich Gniazd. Niedawno obiecałem państwu wyjaśnienie nazwy szlaku walk 7. Dywizji Piechoty. To najlepsza pora i doskonałe miejsce. Okolice Złotego Potoku i pobliskiego Janowa były w XIX i XX wieku areną bohaterskich walk polskich żołnierzy z najeźdźcami i okupantami. W obydwu miejscowościach z łatwością odnajdziemy ślady heroicznych zmagań z czasów Powstania Styczniowego, podczas którego w 1863 roku polscy partyzanci walczyli z regularnymi oddziałami rosyjskimi. Brał w tych starciach udział także Adam Chmielowski, później ogłoszony świętym, jako brat Albert. Do krwawych walk doszło tutaj również w 1939 roku, w trakcie kampanii wrześniowej. Okolic Częstochowy broniła właśnie 7. Dywizja Piechoty Wojska Polskiego. Jej wycofujące się pod naporem Niemców na wschód jednostki znalazły się 3 września w Lasach Janowskich, otoczone przez wroga. Zarówno 3, jak i 4 września Polacy próbowali się przebić. Udało się, lecz z wielkimi stratami. Na wzgórzu po lewej ustawiono obelisk upamiętniający śmierć majora Jana Wrzoska, dowódcy jednego z polskich batalionów. Major był nie tylko ofiarnym żołnierzem, ale także świetnym sportowcem. Między innymi reprezentował Polskę w strzelectwie na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie. Idziemy dalej żółtym szlakiem wzdłuż strumienia po prawej stronie. Ścieżka opada w prawo. W oddali widać staw. Podejdźmy do niego. Staw przed nami uznawany jest przez wielu za najpiękniejszy w całej Dolinie Wiercicy. Zygmunt Krasiński, jak przystało na twórcę doby romantyzmu, nadał mu poetyczną nazwę Sen nocy letniej, nawiązując do tytułu słynnej baśniowej sztuki Williama Szekspira. Rzeczywiście, staw, szczególnie jesienią, wygląda jak z obrazka. Nabrzeżne buki, brzozy czy dęby, ubrane w szaty we wszystkich odcieniach brązu i czerwieni, przeglądają się wtedy w zwierciadle stawu. Akwen ukazuje też czasem inne oblicze. Glony zabarwiają go często na intensywnie zielony kolor, dzięki czemu zlewa się z otaczającymi go drzewami w jedną całość. Staw, jak prawie każde miejsce w tej krainie, opleciono legendami. Jedna z nich mówi, że zapamiętuje ludzkie twarze, a letnią nocą w srebrnej poświacie księżyca odtwarza ich wizerunki. Cóż, trzeba sprawdzić samemu. Zwróćmy się teraz do strumyka, który mijaliśmy po prawej stronie. Pomiędzy drzewami bije źródło spełnionych marzeń. Nie trudno odgadnąć, kto nadał mu tę nazwę. Oczywiście Zygmunt Krasiński. Trzeba przyznać, że przebywając w Złotym Potoku przez 2 miesiące, wieszcz wykazał się dużą pomysłowością. Z pewnością zastanawiają się Państwo, w jaki sposób źródło pomaga realizować nasze marzenia. Otóż trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze, napić się źródlanej wody. Po drugie, odnaleźć na dnie zielonkawy kamień. Wreszcie rzucić ten kamień za siebie, powtarzając w myślach życzenie. Istnieje też wersja wierszowana przepisu. W sercu źródła prośbę zamień na zielony szklisty kamień. Kiedy rzucisz go za siebie, spełni prośba się dla ciebie. Zdaniem specjalistów, kamień z zielonym nalotem nie jest niczym szczególnym. To po prostu pozostałość po złotopotockiej kuźnicy, w której z rudy darniowej wytapiano żelazo. Resztki, czyli szlakę, na zielono ma zabarwiać minerał zwany malachitem. W ziemi zachowało się tutaj także sporo kawałków zielonkawego, potłuczonego szkła. Ze źródeł historycznych wiemy, że kiedyś funkcjonowała w Złotym Potoku prymitywna huta szkła. Podejdźmy z powrotem do stawu i obejdźmy go tak, żeby mieć go po lewej stronie. Jak więc Państwo widzą i słyszą, ta część Doliny Wiercicy to taki dawny ośrodek przemysłowy w miniaturze. Być może kuto tu miecze dla załogi Ostrężnickiego Zamku. Kto wie? Przed nami za chwilę ukaże się drewniany budynek dawnego młyna Kołaczew. To piękny przykład niegdysiejszego przemysłu wiejskiego, wciągnięty na listę szlaku architektury drewnianej województwa śląskiego. Niestety nie ma już potężnego koła młyńskiego, którego kołatanie niosło się przez stulecia po całej dolinie. W latach 50. ubiegłego wieku napęd wodny zastąpiono elektrycznym. Historia złotopotockiego młyna sięga czasów średniowiecznych. O jego istnieniu wspominają już źródła z XIV stulecia. Jednak budynek przed Państwem stanął w XIX wieku. Zachowało się w nim wiele ciekawych urządzeń. Za chwilę dotrzemy do ruchliwej drogi, która prowadzi w lewo do Żarek, a w prawo do Janowa. Proszę na chwilę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie, kiedy zobaczą Państwo tę szosę. Przed szosą, po prawej, uwagę zwraca metalowy model planety. To Pluton w Układzie Słonecznym. Od niedawna, co warto pamiętać, nieuznawany już za planetę. Element kosmicznego szlaku turystycznego, który rozpoczyna się w piasku koło Janowa, a kończy właśnie tutaj. Przejdźmy teraz ostrożnie przez drogę i kontynuujmy marsz szlakiem ku źródłom. Proszę teraz nacisnąć pauzę i wznowić nagranie po przejściu przez drogę. Witam Państwa ponownie. Przypominam, że idziemy do słynnej złotopotockiej pstrągarni. Znajdujemy się na trasie szlaku ku źródłom, z którym sąsiadują znaki żółtego szlaku zamonitu. Prowadzi on przez sporą polanę, skrywającą, zdaniem niektórych, pewną tajemnicę. To tutaj właśnie miało być cmentarzysko, na którym zmarłych chowali mieszkańcy pobliskiego obronnego osiedla Wały. Ślady tego owianego tajemnicą grodziska zachowały się na przeciwległym brzegu Wiercicy. Po zakończeniu naszej wycieczki warto się tam wybrać, by zobaczyć je na własne oczy. Co Państwo zobaczą? Jedno z największych na ziemiach polskich osiedli obronnych, które pierwotnie było zamieszkane w VIII i IX wieku, czyli sporo przed powstaniem państwa polskiego, oraz ponownie w stuleciach XI i XII za pierwszych władców z dynastii Piastów. Doskonale widoczna jest siedziba władcy grodu, którą usytuowano w najbardziej obronnym miejscu, to jest na cyplu skalnym, wznoszącym się kilkadziesiąt metrów nad doliną. Podwójne wały odgradzały władcę od dwóch rozległych podgrodzi, które mogły być zasiedlane przez nawet kilkuset mieszkańców. Tych z kolei chroniły wały skonstruowane z drewna, kamieni i ziemi. Spostrzegawczy odnajdą również ślady po bramach, które wiodły do wnętrza grodu. Kto zbudował tak potężne osiedle? Hipotez jest wiele. Najwięcej głosów opowiada się za plemieniem Wiślan. Gród miałby być ich przyczółkiem na północno-zachodnich krańcach terytorium plemiennego. Ale pojawiają się też inne teorie. Być może kolejne badania archeologiczne wyjaśnią kiedyś tę sprawę do końca. Podążajmy cały czas szlakiem ku źródłom. Proszę teraz delektować się urokami lasu,
a usłyszymy się ponownie za mniej więcej 15 minut przy tablicach informacyjnych.
Powinni się Państwo znajdować przed tablicami informacyjnymi. Przypominam, że zdążamy do zabytkowej pstrągarni. Skierujmy się teraz ścieżką w dół polanki rozpościerającej się za tablicami. Ja przybliżę teraz Państwu historię tego unikatowego przedsięwzięcia. Jak Państwo może pamiętają, w 1877 roku odbył się ślub właścicielki majątku Złoty Potok, Marii Beatrycze Krasińskiej, z Edwardem Aleksandrem Raczyńskim. Hrabia wywodził się ze znanego wielkopolskiego rodu i zapisał się w dziejach jako kolekcjoner wielu wspaniałych dzieł sztuki. Nie byłby jednak prawdziwym wielkopolaninem, gdyby nie wyjątkowy zmysł przedsiębiorczości. W Złotym Potoku dał pokaz swoich talentów. Za chwilę znajdą się Państwo na terenie zabytkowego drewnianego schroniska. Proszę je obejść tak, żeby mieć je po lewej stronie. Następnie przejdziemy przez bramę w kierunku stawów. Ta drewniana willa w stylu zakopiańskim może się pochwalić bardzo ciekawą historią. Hrabia Karol Raczyński był człowiekiem bardzo aktywnym. Nie dość, że uczestniczył w rajdach samochodowych, to popierał także turystykę.
Dlatego też zorganizował w Złotym Potoku oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, którego był wiceprezesem.
Na tym nie poprzestał. W 1935 roku na działce przy pstrągarni ufundował willę, którą przeznaczono na pierwsze na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej schronisko turystyczne. Pewnie zastanawiają się Państwo, skąd jej stylowy, nawiązujący do podhalańskiej architektury góralskiej wygląd. Odpowiedź jest prosta. Budowali ją cieśle z Zakopanego. Prawdziwi górale. Podczas II wojny światowej w willi kwitło życie konspiracyjne. Schronienie znaleźli tu też mieszkańcy stolicy, którzy opuścili ją po Powstaniu Warszawskim. To tutaj, w skrytce, partyzanci Armii Krajowej z grupy dowodzonej przez Stanisława Wenzla, pseudonim Twardy, przechowywali broń użytą w udanym zamachu na krwawego Julka. Juliusa Schuberta, żandarma z Żarek, żołnierze podziemia zastrzelili, wykonując wyrok sądu podziemnego, 8 listopada 1944 roku. Zasadzkę zorganizowano niedaleko, stąd, tam gdzie nad drogą zwisają malownicze skały, zwane diabelskimi mostami. Słowem, we właściwym miejscu poszedł hitlerowiec do piekła. Tymczasem znaleźliśmy się na terenie Pstrągarni. Czas więc na opowiedzenie historii tego miejsca. Jak wspominałem, hrabia Edward Raczyński był przedsiębiorczym człowiekiem. Wkrótce po objęciu rządów w majątku, pod wpływem inżyniera Michała Girdwojnia, którego zasługi upamiętniono na terenie Pstrągarni specjalną tablicą, zwrócił uwagę na wydajne źródła Zygmunt i Elżbieta, które dają początek malowniczej, czystej i bystrej rzece Wiercicy. Źródlana woda świetnie nadawała się do sztucznej hodowli ryb łososiowatych. Michał Girdwojń, Żmudzin, doskonale wykształcony biolog, specjalista od ryb i pszczół, zaproponował budowę stawów dla pstrągów i innych ryb. Pomysł chwycił. W Dolinie Wiercicy wnet pojawiły się 22 akweny o łącznej powierzchni ponad 13 hektarów. Ich głębokość sięgała 4 metrów. Postawiono również murowany budynek wylęgarni. Pamiętny był rok 1881. Wtedy to właśnie przypłynęła z dalekiej Kalifornii ikra pstrąga tęczowego pod opieką wspominanego już amerykańskiego senatora. Proszę sobie wyobrazić, że zapłodnienie ikry odbyło się uroczyście w obecności zaproszonych gości. W ten sposób powstało pionierskie gospodarstwo pstrągarskie w Europie kontynentalnej. Hodowla rozwijała się bardzo dynamicznie. Stawy zostały podzielone na zarybione pstrągami strumieniowymi, jeziorowymi, tęczowymi, łososiami amerykańskimi, węgorzami i wreszcie karpiami, linami i brzanami. Później do hodowli wprowadzono także sandacza. Na początku XX wieku, już za rządów syna Edwarda, Karola Raczyńskiego, liczba stawów wzrosła do ponad 40, a ikra pstrąga była eksportowana do wielu krajów europejskich. Ikra i ryby były bardzo cenne, dlatego przy akwenach stanął domek stróżów stawowych, niestety rozebrany podczas II wojny światowej. Po zakończeniu wojny gospodarstwo upaństwowiono. Wciąż jednak prowadzono hodowlę ryb. Znak czasu, że obok stawów o nazwach Zygmunt, Szmaragdowy czy Świętokrzyski pojawił się także staw Ziętek na cześć PRL-owskiego wojewody śląskiego generała Józefa Ziętka. Obecnie w zabytkowym budynku wylęgarni można kupić pstrąga, jak i spróbować go w miejscowej smażalni. Naprawdę warto. Nawet na ministerialną listę potraw tradycyjnych wpisano złotopotockiego pstrąga z rusztu. Po prostu pycha. Jeśli komuś będzie mało, na dokładkę powinien zamówić kolejną specjalność, czyli złotopotockiego karpia smażonego. Na tym przerwę opowieści smakosza. Sądzę, że ciągnie Państwa już do smażalni, a mamy jeszcze przed sobą kilka minut wycieczki. Proszę o cierpliwość. Przed nami bardzo przyjemny spacer do źródeł Wiercicy. Stańmy teraz tyłem do zabytkowego schroniska, o którym opowiadałem, a twarzą do stawów. Popatrzmy w kierunku drogi głównej. Przed nią, po prawej stronie, znajduje się niewielki, nieogrodzony staw. Wzdłuż niego biegnie niepozorna ścieżka. Poznają ją państwo po biało-czerwonych słupkach, które pojawią się po kilku metrach. Idźmy wzdłuż pierwszego stawu, aż napotkamy kolejny. Przejdźmy w lewo pomiędzy stawami do miejsca, gdzie zobaczymy kolejną odnogę wiercicy. Pójdziemy wzdłuż tej odnogi tak długo, aż dojdziemy do źródeł. Za chwilę dotrzemy do źródeł wiercicy, a tymczasem trzymajmy się cały czas potoku. Proszę wcisnąć pauzę i wznowić odtwarzanie przy źródłach. Znajdują się państwo przy źródłach Zygmunt. Wypływająca stąd krystalicznie czysta woda wraz z wodami bijącymi nieopodal ze źródeł Elżbieta tworzą niżej, po kilkuset metrach, rzekę Wiercicę. Oczywiście nazwy nadał tym krynicom Zygmunt Krasiński, upamiętniając w ten sposób dwoje ze swoich dzieci. Źródlana woda ma doskonały smak, dlatego cieszy się wielką popularnością wśród turystów. Proszę spróbować na miejscu lub zaczerpnąć do jakiegoś naczynia. Co ciekawe, jeszcze wyżej, przy ruinach zamku Ostrężnik, znajdują się źródła zdarzeń. Woda wypływa tam okresowo, by po niewielu metrach znikać w głębi ziemi. Pewnie dlatego okoliczni mieszkańcy powtarzają o nich legendarne historie. Wycieczka po Złotym Potoku dobiegła końca. Zachęcam państwa do samodzielnego poznawania tej perły Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Na trasie naszego spaceru nie znalazło się z konieczności wiele innych jej atrakcji. Oczywiście proszę kontynuować zwiedzanie dopiero po skosztowaniu złotopotockiego pstrąga. Zatem żegnam się z państwem i smacznego. Dziękujemy za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Prosimy o zwrot urządzenia do punktu informacji turystycznej w Janowie. Mogą tam państwo dotrzeć na kilka sposobów. Proszę wrócić tą samą trasą do kościoła w Złotym Potoku. Jeśli przeszli państwo pierwszą trasę od Janowa, proszę spod kościoła świętego Jana Chrzciciela wrócić przed Park Pałacowy do Janowa. Można również, mijając staw Amerykan i Park Linowy po lewej stronie, skręcić w lewo na najbliższym skrzyżowaniu. Dochodząc do drogi głównej numer 793, skręcić w prawo i dotrzeć nią do centrum Janowa. Spod pstrągarni do samego Janowa prowadzi droga numer 793, jednak z uwagi na brak chodnika polecamy poprzednie warianty powrotu. Życzę udanego pobytu na Jurze.